Kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, w studiu gość, dr Janusz Zyśk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ekspert Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj sobie porozmawiamy o takich rzeczach, które bardzo często przewijają się również w kampaniach przedwyborczych, o smogu. Jak de facto wyglądamy ze smogiem w Polsce?
Smog, czyli tak naprawdę są to zanieczyszczenia, szczególnie lokalne. Tutaj głównie mówimy o pyłach i benzo alfa pirenie. No i niestety sytuacja w Polsce nie jest dobra. Mamy bardzo dużo przekroczeń stężeń, zarówno poziomów docelowych, jak i dopuszczalnych zanieczyszczeń. Tutaj chodzi głównie o pyły, o benzo alfa piren. Trochę mamy też problemów z tlenkami azotu w głównych miastach, w dużych miastach. Jeśli chodzi o pyły, no to mamy tutaj przekroczenia zarówno te pyły PM10, czyli te, które mają wielkość średnicę do 10 mikrometrów, oraz mamy też przekroczenia tych pyłów PM2,5, czyli o średnicy do 2,5 mikrometra. To powoduje, te mniejsze pyły są jeszcze bardziej niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, gdyż przenikają górne drogi oddechowe.
Skoro tak wysokie są te zanieczyszczenia w Polsce, to czy my jesteśmy takim głównym potworem zanieczyszczającym w Unii Europejskiej albo na świecie jeszcze może?
Jeżeli byśmy porównali sobie wyniki światowe, to w Europie i w Polsce nie jest tak źle jak w innych krajach, szczególnie w Azji. Tam bardzo duże oddziaływanie jest zanieczyszczeń, nawet tych, które powstają na przykład w wyniku gotowania posiłków. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że połowa zgonów i chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza to właśnie spowodowana jest tymi zanieczyszczeniami przy gotowaniu. Wynika to z tego, że w krajach azjatyckich oraz afrykańskich mamy słabo technicznie rozwiązane te zagadnienia gotowania. Tam się używa jakiejś biomasy prymitywnej do gotowania, no i to powoduje to, że te zanieczyszczenia od razu wpływają na tą jakość powietrza w ich domach. Więc tutaj mamy duże oddziaływanie, ale też w Europie, jeśli chodzi o zanieczyszczenia, no to Polska ma jedne z większych zanieczyszczeń. Bułgaria, Rumunia ma większe jeszcze i były kraje Jugosławii również, natomiast reszta Europy Zachodnia szczególnie, a tutaj Finlandia jest przodownikiem z najlepszą jakością powietrza, ma lepszą jakość powietrza.
No głównego winowajcy zawsze upatrywało się w węglu, taki przynajmniej jest powszechne mniemanie, a tutaj słyszymy, że od gotowania smog powstaje?
Tak, w krajach afrykańskich mimo wszystko u nas się w Europie tego nie mówi, ale właśnie połowa zgonów i w ogóle połowa oddziaływania zanieczyszczeń jest spowodowana właśnie oddziaływaniem tych takich właśnie zanieczyszczeń w środku domów, właśnie spowodowanych tym przygotowaniem posiłków lub też ogrzewaniem prymitywnym jakimś.
A w Polsce kto jest głównym winowajcą?
No niestety tutaj głównym winowajcą w Polsce jest przede wszystkim spalanie złej jakości węgla, paliw, czasami śmieci w gospodarstwach domowych do ogrzewania.
Czyli jak swego czasu była taka kampania, żeby nie palić na przykład jakichś gumowych opon, miało to na celu ograniczenie tego, tak?
Tak, no to już jest właściwie przestępstwo, jeśli spalamy śmieci, właściwie spalamy śmieci gdziekolwiek, więc tutaj oddziaływanie takich właśnie zanieczyszczeń, które powstają ze spalania śmieci, tam są właściwie wszystko, może się tam znaleźć, no to jest bardzo niebezpieczne dla człowieka.
A widzi pan zasadnym łączenie wydobycia węgla, eksploatacji węgla właśnie ze smogiem? Bo to też się często w kampaniach przedwyborczych pojawia.
To znaczy, tak, dużo węgla w Polsce jest używane jeszcze w gospodarstwach domowych. I węgiel można w różny sposób spalać. Przede wszystkim można spalać na przykład w bardzo nowoczesnych kotłach, które są po prostu objęte unijnymi pewnymi zasadami odnośnie wielkości emisji. I te akurat kotły mają bardzo małe emisje, no ale jest też dużo kotłów, które nie spełniają żadnych emisji, tak zwanych kopciuchów, i ta emisja z nich jest duża, czasami 20-krotnie większa niż z tych nowoczesnych kotłów. To po pierwsze. Po drugie, nie należy bezpośrednio wiązać właśnie emisji z wydobyciem węgla, bo oczywiście węgiel jest też spalany w elektrowniach, elektrociepłowniach. No i jest to spalanie, można powiedzieć, w miarę czyste, bo oczywiście te duże jednostki wytwórcze spełniają normy, które są cały czas zaostrzane. No i te emisje akurat z dużych jednostek wytwórczych, czyli tutaj mówię o elektrowniach, elektrociepłowniach, są małe relatywnie.
Często widzimy takie straszne kłęby dymu, które się wydostają z tych kominów, na przykład w elektrociepłowniach.
To zapewne jest para wodna, która chłodzi.
Czyli nie mylić dymu z dymem.
Nie mylić dymu z parą wodną.
A teraz w takim razie, jaką mamy alternatywę? Bo rozumiem, że możemy zakupić jakieś maski, które nas będą przed tym smogiem chronić, ale jakbyśmy chcieli tak bardziej kompleksowo temu zaradzić, to jakie jest rozwiązanie?
Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, no to jest kilka rozwiązań. Przede wszystkim to jest odpowiednie spalanie, jeżeli już chcemy spalać węgiel, to odpowiednie spalanie węgla, czyli w nowoczesnych kotłach właśnie ekoprojektu. Przejście też na bardziej ekologiczne źródła jak gaz ziemny. Rozwój ciepłownictwa sieciowego. Trzeba powiedzieć, że ciepłownictwo sieciowe też po prostu eliminuje właściwie spaliny z gospodarstw domowych. Przenosi je oczywiście do elektrowni, ale tam jest proces jakby kontrolowany. Mniejsze są emisje. Też inaczej rozprzestrzeniają się te zanieczyszczenia. I ważną rzeczą, którą trzeba podkreślić, jest też termomodernizacja, efektywność energetyczna, czyli po prostu próba zmniejszenia ilości zużywanej energii w domach. Mamy bardzo dużo liczbę, tutaj są różne szacunki, ale mówi się, że nawet około 5 milionów domów, które są nieocieplone, one zużywają bardzo dużo energii. Z tego powodu też mamy bardzo duże rachunki. Jak mamy bardzo duże rachunki, to znowu kupujemy węgiel słabej jakości albo spalamy śmieci, żeby zaoszczędzić. I tutaj termomodernizacja, czyli ocieplenie domów jest też kluczowe dla przede wszystkim dla poprawy jakości powietrza, ale też dla zmniejszenia tak zwanego ubóstwa energetycznego, czyli niemożności zaspokojenia potrzeb energetycznych w budżecie domowym, powiedzmy.
Przed nami lato, więc raczej będziemy się zastanawiać, jak się chłodzić, ale to jest też odpowiedni moment chyba, żeby zacząć już myśleć o takich alternatywnych jakichś źródłach energii. Jest pan ekspertem w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej. Jakie są teraz najbardziej modne, ekonomiczne, najtańsze alternatywne źródła energii? Przeciętnego mieszkańca na przykład.
Aha, dla przeciętnego mieszkańca. No to wydaje się, że tutaj są różne szacunki, szczerze mówiąc, ale wychodzi na to, że ogrzewanie ciepłem sieciowym jest na pewno konkurencyjne, jeśli porównujemy to z węglami. Również gaz jest konkurencyjny. Dla osób bogatszych, a szczególnie dla tych, którzy budują teraz domy, też dobrym rozwiązaniem byłyby pompy ciepła. To przy nowych budynkach też jest ważne i można brać pod uwagę. Wtedy już eksploatacja takiej pompy ciepła wymaga bardzo małych nakładów finansowych, ale oczywiście inwestycja w to jest dość duża.
A co z tak popularnymi ostatnio panelami słonecznymi, czyli fotowoltaiką?
Fotowoltaika ma to do siebie, że produkuje energię elektryczną i tak naprawdę jej udział w zwalczaniu smogu nie jest duży, ale można też powiedzieć, że fotowoltaika nasza połączona z pompą ciepła, czyli produkujemy latem energię elektryczną, którą oddajemy do sieci energetycznej, a pobieramy ją zimą i wykorzystujemy przy pompie ciepła. I wtedy można powiedzieć, że ta fotowoltaika wspomagana właśnie pompami ciepła bardzo dobrze wpisuje się w tą walkę ze smogiem, powiedzmy, i z walką z tą niską emisją.
A są plany systemowe odgórne, ministerialne, które mają zamiar z tym smogiem tutaj się rozprawić?
Tak. Zarówno są działania podejmowane na szczeblu ogólnopolskim, tak zwane czyste powietrze, które ma za zadanie przede wszystkim ocieplić domy. I tutaj są szacunki, że możemy ocieplić około 3,5 miliona domów i też wymienić źródła ogrzewania na właśnie ciepło sieciowe, na gaz albo na spalanie węgla w lepszych kotłach. Są też podejmowane działania na szczeblach wojewódzkich, bo wiemy, marszałek województwa jest tak naprawdę odpowiedzialny za jakość powietrza w swoim terenie. I tutaj powstają programy ochrony powietrza, one w tym roku mają powstać nowe właściwie we wszystkich tych strefach, we wszystkich województwach i one też pokazują działania, jakie mają być podejmowane. Też źródła finansowania. To jakby na szczeblu tym wojewódzkim, ale też gminy, później gminy są zobowiązane też wójtowie i tam prezydenci miast do działań i też każda gmina próbuje w jakiś sposób swoje programy opracować i też wdrażać w celu tej eliminacji niskiej emisji.
To są wszystko plany, ale udaje się część z tych planów zrealizować?
No tak.
Mamy jakoś jakieś dane porównawcze, jak to było załóżmy rok temu, pół roku temu?
Tak. To znaczy tak, pierwsza rzecz, trochę ciężko jest porównywać dane na przykład między tak. latami, bo to wynika z pogody, powiedzmy, z warunków meteorologicznych. Jak czasami mamy, powiedzmy, gorszą zimę, czyli bardziej mroźną, no to więcej spalamy. Ale widać, że tutaj trendy są takie, że jednak ta jakość powietrza się poprawia. U nas na przykład w Małopolsce, w Krakowie widać z roku na rok, ja robiłem ostatnie porównania i widać, że w ostatnich kilkunastu latach to ta jakość powietrza ulega poprawie.
A w Poznaniu?
W Poznaniu, szczerze mówiąc, nie wiem, ale wydaje mi się, że tak jak w całej Polsce, zapewne jest lepiej. Chociaż nie jest tak źle w Poznaniu, jak na przykład w Małopolsce. Małopolska jest szczególna i Śląsk ze względu na to, że mamy niestety ukształtowanie terenu, które powoduje to, że rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest słabe po prostu, bo w kotlinach żyjemy.
Widzi pan optymistycznie jakość powietrza w Polsce? Już na koniec?
Tak, ja widzę optymistycznie. Ja akurat bardzo dużo się akurat zajmuję tu jakością powietrza w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jestem też takim kierownikiem studiów podyplomowych, na których kształcimy ludzi z Małopolski, ze Śląska, tak zwanych ekodoradców albo doradców energetycznych, którzy to są osoby, które w każdej gminie w Małopolsce mają doradzać społeczeństwu, jak dbać o jakość powietrza, jak ogrzewać się, jak spalać paliwa. I tutaj te działania są obszerne tak naprawdę, jeśli chodzi o to jakość powietrza. Też zmienia się mentalność ludzi. Tutaj badania na populacjach pokazują, że ludzie zaczynają dostrzegać ten problem jakości powietrza i też zaczynają rozumieć, że tak naprawdę od nas zależy, jaka jest ta jakość powietrza. Nie zależy od tego, że tam jest import z innego państwa, czy tam województwa, czy tam z elektrowni, tylko właśnie widzą, że tak naprawdę to, co oni wrzucają do kotła, to wychodzi kominem, szczerze mówiąc, i mają to świadomość, że tak naprawdę musimy wspólnie podejmować działania, które będą poprawiać tą jakość powietrza.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dr Janusz Zyśk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ekspert Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.
Dziękuję pięknie, kłaniam się. Kluczowy temat.